Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Jak ocenia pan obecną sytuację w Polsce, na Śląsku? No, codziennie, każdego dnia niemal pobijane są rekordy, jeśli chodzi o liczbę nowych zakażeń.
Z naszej perspektywy, czyli lekarzy, którzy zajmują się ostrymi zachorzeniami COVID-19, jest to teraz jazda bez trzymanki. Niestety to jeszcze nie jest rekord rekordów i niestety spodziewamy się, że te rekordy będą w dalszym ciągu bite. I prawda jest taka, że na tym etapie pandemii tą falę jest trudno zatrzymać. Te działania, które zostały podjęte, bardzo dobrze zostały podjęte, ale nie spodziewajmy się, że dojdzie do spadku zachorowań tak znienacka, gwałtownie, tylko na to trzeba tygodni, a nawet może i miesięcy.
Kiedy możemy spodziewać się poprawy?
Moim zdaniem dopiero w czerwcu i to nie wiem, nie mówię o spadku, tylko o takiej względnej stabilizacji, czy to będzie połowa czerwca, czy to będzie końcówka czerwca, nie wiem. Na razie nastawiamy się na jeszcze ciężką walkę przez następne 2 miesiące.
Czy ozdrowieńcy w obecnej sytuacji mogą czuć się bezpiecznie?
Przez pewien czas tak, ale dwa ale. Pierwsze ale. Czy COVID-19 nie spowodował w jego stanie zdrowia istotnych konsekwencji? A druga prawda jest taka, że ta odporność pochorobowa jest krótsza niż poszczepienna. On się może czuć bezpiecznie przez 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy, ja bym stawiał na około 6 miesięcy, bo my już wiemy, że ozdrowieńcy ponownie chorują i takie przypadki konsultowaliśmy. Na szczęście osoby zaszczepione dwoma dawkami bardzo rzadko chorują ponownie i to jest dla nas nadzieja na przyszłość.
Czyli stawiamy na szczepienia.
Stawiamy na szczepienia i również na szczepienia ozdrowieńców. Fakt, że ktoś przebył COVID-19, nie powinien go zniechęcać wobec szczepień, dlatego że szczepienie utrwali jego odporność. A problem może zacząć się wtedy, jeżeli my sobie z tym wirusem nie poradzimy i będzie trwał dalej, na przykład będzie trwał jesienią. Wtedy ci dzisiejsi aktualni ozdrowieńcy mogą znowu zachorować. Szansą na to jest zaszczepienie właśnie w najbliższych miesiącach.
Zauważyłam, że wiele osób zaszczepionych rezygnuje z noszenia maseczki. Czy to jest słuszne?
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że wszyscy te maseczki chcielibyśmy już bardzo, bardzo zdjąć. Wszyscy, proszę Państwa, uwierzcie mi, również ja bym chciał tę maseczkę bardzo zdjąć. Zespół mojej kliniki też by chciał tę maseczkę zdjąć. Myśmy o tym wielokrotnie rozmawiali. Szczepionka, nawet najbardziej skuteczna, nigdy nie daje 100% odporności. Prawda jest taka, że personel medyczny zaszczepiony nie choruje na razie. Nie było takich przypadków, czy bardzo pojedyncze przypadki. Ale nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Poczekajmy z tym zdejmowaniem maseczek na to, gdy wirusa będzie w populacji bardzo mało. Gdy będzie chorych dziennie rozpoznawanych kilkunastu, kilkudziesięciu, a nie, proszę Państwa, 30 parę tysięcy. Na tym etapie nie możemy pozwolić sobie na żadne ryzyko, dlatego że ta fala może przemienić się w coś, czego się już zupełnie nie da kontrolować.
Czy ta trzecia fala to już jest ostatnia fala?
Mam nadzieję, że to jest duża ostatnia fala. Będą jeszcze falki, będą wzrosty, spadki, bo tak przebiega pandemia. Ale jeżeli program szczepień się nie załamie i jeżeli wirus nie ulegnie istotnym mutacjom, które spowodują, że szczepienia przestaną działać, to jest ostatnia duża fala. Proszę Państwa, w tej chwili przechorowało COVID w Polsce prawdopodobnie 30, może 40% osób. Pamiętajmy o tym. Zaszczepiliśmy następnych kilkanaście procent, tak więc wydaje się, że raczej ostatnia duża fala.
Dużo mówi się, że do szpitali teraz trafiają młodzi ludzie. Dlaczego?
Ja ewidentnie widzę zmianę profilu pacjentów. Nie tylko tyle, że młodsi, ale też ciężej chorują pacjenci. W tej chwili 100% chorych przyjmowanych do naszego oddziału wymaga tlenu. 100% i wymaga tego tlenu długo. To nie jest tak, że wymagają tlenu przez 3 dni, 5 dni. Oni wymagają tego tlenu przez 10, 14 dni, czasami dłużej. Do czego zmierzam? Wydaje mi się, że jednym z ważnych elementów jest to, że ten wariant brytyjski, który w tej chwili według ministerstwa stanowi 70% wszystkich przypadków, a ja myślę, że to jest więcej niż 70%, jest po prostu wariantem bardziej niszczącym organizm, bardziej niszczącym płuca i stąd dlatego też trafiają młodsze osoby.
A czy wpływ na to może mieć spadek odporności? Od roku żyjemy w stresie, mniej się ruszamy.
Ale oczywiście, proszę Państwa, my będziemy się borykać z konsekwencjami jeszcze wiele lat. To, o czym my mówimy dzisiaj, mówimy o tym zespole pokowidowym, płuca, serce, mózg. Ale proszę Państwa, my tyjemy. rozwijają się zaburzenia metaboliczne, my siedzimy w domu, my nie ćwiczymy, nie zmniejsza się aktywność. Niestety będziemy to wszystko odrabiać jeszcze, no nie wiem, czy 5, czy 10, czy 15 lat. To jest olbrzymia klęska dla całej ludzkości. Zróbmy wszystko, żeby kolejna pandemia się nie zdarzyła w takim zakresie jak ta.
Jest pan redaktorem publikacji o kompleksowej opiece nad chorym po COVID-zie. Do kogo skierowana jest ta książka?
Przede wszystkim dla lekarzy, którzy mają pierwszy kontakt z pacjentem po COVID-owym, czyli dla lekarzy rodzinnych. Poza tym dla specjalistów innych specjalizacji, którzy być może nie śledzili ten temat tak dokładnie. Aby być w COVID-19 specjalistą, ekspertem, trzeba codziennie poświęcić trochę czasu na czytanie. Codziennie godzinę, półtorej. Jest tak duża liczba informacji, tak duża zmienność, że wiedza uzyskana wczoraj może być już nieważna jutro. Dlatego też chcemy to ułatwić, chcemy zebrać to wszystko, co jest ważne, żeby lekarze mogli w pigułce uzyskać najważniejsze informacje.
Badał pan osoby, które były leczone w szpitalu, ale też osoby, które nie wymagały hospitalizacji. I okazuje się, że w tej drugiej grupie także dochodzi do powikłań.
To rzeczywiście wzbudziło moje zdziwienie, kiedy badając pacjentów, którzy przebyli to w domu, czyli stosunkowo łagodnie, mimo wszystko u tych chorych obiektywnie, w badaniach czynnościowych płuc, czyli takich specjalistycznych badaniach, utrzymują się po 3 miesiącach zmiany świadczące o tym, że ta choroba jednak pozostawiła ślad. Czyli to zmęczenie, które się utrzymuje, to obniżenie tolerancji wysiłku, które się utrzymuje po 3 miesiącach, czyli ten zespół long COVID, o którym mówimy, te wyniki potwierdzają to, że ci pacjenci mają prawo się czuć gorzej. Czyli funkcja płuc jest upośledzona.
Jakie badania z punktu widzenia pulmonologa po pokonaniu COVID-19 warto zrobić?
Tutaj niestety w badaniach takich zwykłych, które są standardowo wykonywanych, takim jak jest na przykład spirometria, czy nawet w bardziej takim badaniu, jakim jest bodyplatysmografia, w 88% nic nie wychodzi. Natomiast zdolność dyfuzyjna, czyli to jest jakby przechodzenie gazu przez pęcherzyki płucne do krwi, czyli ta taka najbardziej istotna funkcja płuc, to jesteśmy w stanie ocenić i to w takim badaniu, które się nazywa badanie zdolności dyfuzyjnej, potwierdza, że z takim upośledzeniem mamy do czynienia